szefowej rządu, że ta błagała go, aby zrobił z nią zdjęcie. Te słowa wywołały we Włoszech falę oburzenia. Włoska premierka oświadczyła, że są całkowicie wymyślone.
Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
W nocy przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem, możliwe na zachodzie, miejscami w centrum i na południu. Sobota upalna, od 24 stopni na Helu, 31 w centrum, do 34 na zachodzie. Pogodnie będzie tylko we wschodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz, a także burze, miejscami z gradem.
Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam, Jacek Żakowski. Chciałem powiedzieć ponownie, ci z Państwa, którzy słuchali rano, pewnie są zdziwieni, ale to jest 17, nie 7. To jest wywiad polityczny. Naszym gościem jest Andrzej Szerna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych i obecnie wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Musiałem to wszystko wymienić, bo tak sobie wyobrażałem, że o tej narodowej obronie będziemy głównie rozmawiali, i zaczniemy oczywiście od szpitala. Była dziś konferencja prasowa pana prezydenta Trzaskowskiego. Bardzo dobra, pewny siebie, wyluzowany. Zapewniał, że żadnych sygnałów dotyczących nieprawidłowości w szpitalu południowym, tej słynnej sprawy młodego koordynatora SOR-u, który w rok zarobił 1,6 mln, udało się panu kiedyś, bo mnie nie.
Nie.
No właśnie.
Dla firmy zarobiłem, ale dla siebie nie.
No więc prezydent Trzaskowski zapewniał, że nic o tym nie wie. No i chwilę później Patryk Słowik i Jakub Styczyński z kanału Zero wrzucili tekst. Krótkie tezy. Ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego, czyli tego, gdzie ta afera wybuchła, o nieprawidłowościach w działaniach Dawida Kasprzyka w lipcu informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W lipcu. Lipiec za chwilę, to ten poprzedni lipiec, czyli prawie rok temu. Ordynator najpierw chciał się spotkać z Trzaskowskim. Ten odmówił, poprosił o informację na piśmie. Dostał ją, ale już nie odpowiedział. We wrześniu 2025 ordynator, który poinformował o nieprawidłowościach związanych z Kasprzykiem, został zwolniony z pracy. No, to jeszcze nie koniec. Mamy tutaj brazylijską nowelę. Rafał Trzaskowski na X-ie. Codziennie dostaje setki wiadomości z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać, a prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Jeżeli ktoś ma wiedzę o możliwym naruszeniu prawa, ale albo poważnych nieprawidłowościach, powinien skorzystać z formalnych ścieżek, no i tak dalej, i tak dalej. Czym to pachnie?
No ja muszę powiedzieć najpierw, że jako polityk lewicy, że my od dawna pokazywaliśmy jakby chorobę całego systemu ochrony zdrowia, bo przecież ta sytuacja z radnym Kasprzykiem to jest tak naprawdę patologia, która wynikła z systemu, w którym to jest możliwe. To po pierwsze, gdzie 80-90% środków jest przekazywanych na płace w takiej czy innej formie, gdzie brak lekarzy i reforma, którą przeprowadził PiS, bo przypominam, te możliwości, te patologie, które dzisiaj śledzimy, przynajmniej tą jedną, wynika
z eskalacja zarobków.
Tak, eskalacja zarobków niekontrolowana, która prowadzi przy rozbuchanej chciwości niektórych, a wcale nie wszystkich, to chcę podkreślić, bo ja tutaj też w jakiś sposób oczekuję, że środowisko lekarskie też będzie nam pomagać.
Tak. Dziś rozmawiałem z profesorem, wybitnym profesorem, pracującym w jednym z miejskich szpitali, i on tam dostaje 3000 na pół etatu. No to gdy miał cały etat, to by dostawał 6. No to ile musiałby lat ten profesor pracować, żeby te 1,5 bańki zgarnąć?
No tak samo jak moja koleżanka że tak powiem, z pracy, czyli posłanka Wicha, która wyznała, że po 37 latach pracy jako pielęgniarka może liczyć na emeryturę do ręki 3700, tak? No więc to widać, system stworzony przez PiS, chory system ochrony zdrowia, pozwolił na patologię. I teraz oczywiście ten system trzeba zreformować. Ten system musi zreformować zarówno zarobki lekarzy, kontrolę godzin pracy, musi zreformować kwestie wielości etatów, a również, tak jak w niektórych krajach, pod rozwagę, jeżeli ktoś jest zatrudniony w publicznych czy w państwowej służbie zdrowia, no to nie może pracować w prywatnej, a jeżeli tak, no to należałoby to ograniczać, prawda? Bo przecież nikt nie jest maszyną, więc to też, krótko mówiąc, na to trzeba spojrzeć przez pryzmat tego, gdzie te pieniądze płyną, bo my mówimy dzisiaj na przykład jako Lewica, chcemy podatku zdrowotnego, który dofinansuje braki budżetowe w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale ja osobiście nie chcę, aby te pieniądze, które znajdzie Lewica poprzez podatek zdrowotny, reformę systemu, będzie finansować chory system i na przykład takich panów radnych i innych, a ma ona finansować uczciwych lekarzy i dostęp do usług. A to, co pachnie, pan pyta, tej całej sytuacji, no widocznie system i ten chory system i patologie, które się wytworzyły, brak kontroli i narzędzi kontroli, może nieuważność, no prawdopodobnie mocno teraz będzie uderzać i w prezydenta Trzaskowskiego, w naszego koalicjanta. No, i to jest bez wątpienia sytuacja kryzysowa.
O tym, co się stało dziś, myślę, naprawdę Rafał Trzaskowski pierwszy raz w życiu jest w takich opałach poważnych, bo można przegrać wybory i ujść z honorem, ale z takiej, i mieć przyszłość, prawda? Ile razy Trump przegrywał wybory, przypomnę. Tak. To nie jest dobry przykład.
Tak.
Takie niejasności to już naprawdę jest bardzo, bardzo bolesne. Tylko pan co mnie niepokoi, że my mówimy o tym systemie. Pan się zna na polityce zagranicznej, ja się znam trochę na mediach. Wszyscy rozmawiamy o tym, jak uratować służbę zdrowia, a mamy w Polsce przynajmniej kilkudziesięciu profesorów, którzy się znają na organizacji służby zdrowia, od tak zwanego zdrowia publicznego, tak? Dlaczego nie powołać z nich dwóch, trzech grup roboczych, żeby opracowały reformę? Jak to zrobić od początku? Bo widać, żeśmy po prostu... No, wie pan, gdzie jesteśmy? W piekle.
No tak, to jest prawda, chociaż to piekło budowali, można powiedzieć, politycy przez lata, różne rządy. To po pierwsze, a po drugie...
Tak, ja pamiętam, też ten wybitny profesor, z którym dziś rozmawiałem, mi przypomniał, Białe Miasteczko. Hmm. Wtedy chodziło o to, żeby podnieść stawkę godzinową z 9 na 12 zł. Nie stało się. I 30 tysięcy lekarzy z Polski wyjechało. I od tego się zaczęło, potem zaczęło już tylko ratowanie katastrofy.
Poszukiwanie lekarzy za pomocą bodźców finansowych. A teraz się okazuje, że bodźce finansowe zaczynają dawać możliwości do działań patologicznych. To taka jest prawda. Pewnie za kilka lat będziemy mieli...
Wszystko sprowadzi do kasy, to będzie tylko złodziejstwo.
Za kilka lat. No tak, ale dzisiaj trochę tak jest, że lekarze, patrząc jak bogaty jest rynek ofert dla nich, no są ludźmi, szukają tych najlepszych możliwości finansowych i to jest oczywiście dzisiaj nadal rynek pracownika, czyli lekarza, i dopóki się to nie zmieni, ale również w międzyczasie trzeba ciąć ten system, można powiedzieć, i go zmieniać. To, o czym mówię, to jest kwestia
limitów.
A nie myśli
pan, że można by zapytać fachowców?
Ja myślę, że pierwszy...
Jednak jak robiliśmy reformę gospodarczą, no to nie wzięliśmy kucharki ani dyplomaty, tylko Balcerowicza.
Pewnie tak. Ja na przykład cenię sobie też opinię na ten temat profesora Orłowskiego, którego i słuchałem, i rozmawiałem z nim, który absolutnie ma rację.
To nie jest taki moment, żeby zacząć poważnie produkować.
Według mnie zamiar też pana premiera, aby odpolitycznić resort zdrowia, aby byli tam eksperci, i został on zrealizowany. Mamy na czele resortu zdrowia ekspertkę, ale ja akurat...
Ale od czego?
Ale ja tu mam właśnie...
Zarządzania szpitalem, to jest w ogóle co innego.
Ale dlatego ja uważam, że jednak taki model, w którym stawiamy na czystych ekspertów, się nie sprawdzi. Dlaczego? Dlatego, że w kwestii ochrony zdrowia i reformy systemu, który jest niedrożny i finansowo, i w kwestiach wydatkowych, bo wydajemy nie tam, gdzie trzeba, albo wydajemy za dużo na niektóre cele,
zbieramy
za mało,
a wydajemy niedobrze.
I nawet jak pozbieramy teraz więcej, jak proponuje Lewica, i mamy na to plan podatku chociażby zdrowotnego, to nie mamy pewności, że te pieniądze, które Lewica dopompuje do budżetu, będą wydane właściwie. Ale wydaje mi się dzisiaj, że to nie jest dzisiaj domena i nie powinna być domena ekspertów w sensie decyzyjnym, tylko polityków.
No, politycy zawsze decyzje.
I politycy, muszą być to silni politycy, słuchając mądrych, ale to muszą być twarde decyzje polityczne, moim zdaniem.
No oczywiście. Tu się z panem zgadzam. Tylko też widzę ten pierwszy rząd w historii III RP, w którym nie ma ani jednego profesora i mam takie wrażenie, że klasa polityczna dostała, jakby to powiedzieć, małpiego rozumu. Sami damy radę. Żadnych mądrych nam nie potrzeba.
Ja myślę, że chyba problem jest w tym, czy profesorowie czy profesorki się do tego rządu i do kogokolwiek teraz będą garnąć, bo zwracam uwagę na to, że wymiana wciosów polityczna, szczególnie ten poziom, który nam serwuje dzisiaj PiS z Konfederacją, a już nie wspomnę o rusofilach typu Braun i jego banda. To trzeba po prostu, nie, ale to w ogóle ciężko jest dyskutować z brakiem zdrowego rozsądku. Ja mówię, jak również jako były wiceszef dyplomacji, a dzisiaj wiceszef Komisji Obrony Narodowej, otwieram zawsze najpierw szeroko oczy, a potem zaciskam pięści, kiedy widzę działania antypolskie, przeciwne polskiej racji stanu, osłabiające polską dyplomację, czy to w wykonaniu PiS-u, Konfederacji, czy pana prezydenta niestety, bo w sprawie amerykańskiej i wzmacniania naszych relacji transatlantyckich niby i pewnie na niego możemy liczyć, ale w niczym więcej.
Zaraz będzie o tym więcej, przepraszam, myślałem, że z panem o tym pogadamy, ale
też
będzie o tym więcej z ekspertami, ale czy pan jest pewien, że to jest naprawdę dobra inwestycja. Jak myślę o tej amerykańskiej bazie w Polsce. No, kilkanaście miliardów zbudowanie tego miasteczka, bo to trzeba miasteczko zbudować. I potem jakiś miliard rocznie byśmy musieli pewnie płacić na utrzymanie. Za tym pieniądze moglibyśmy zbudować kawał armii, własnej armii. A Amerykanie, jak dzisiaj patrzymy, no zabierają nagle z NATO jedyny okręt podwodny zdolny do wysyłania rakiet manewrujących i zostajemy z niczym. I tak, boję się, że jakby to co do czego przyszło, to zabierą tych żołnierzy do domu i będzie tyle.
Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra decyzja, dopóki nie jesteśmy w stanie przejąć wszelkich zdolności obronnych od Amerykanów. A taka jest prawda, że to jest nie na rok, na dwa, na trzy, ale na może i 10 lat obliczone plan mobilizacji, modernizacji polskich sił zbrojnych, ale europejskich sił zbrojnych.
Będzie nam to trudniej zrobić, jak nie będziemy mieli tych kilkunastu miliardów.
Trzeba działać równolegle, dlatego jest ten sejf. I ten sejf jest, i będzie drugi sejf prawdopodobnie w Unii Europejskiej, który jest dzisiaj narzędziem modernizacji polskiej armii, ale też budowania tej suwerenności przemysłowej. No ale jednak Amerykanie to jest parasol nuklearny, to są zdolności rażenia dalekiego zasięgu, które my musimy dopiero budować i części zdolności konwencjonalnych musimy też na siebie przejmować stopniowo. I wtedy, kiedy nam by się to udało, również po to otworzymy te nie tylko alianse, ale traktaty z Wielką Brytanią, z Francją dwa dni temu.
Z Niemcami.
No nie zrobiliśmy z tego traktatu tylko umowę międzynarodową o wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności, gdyż niewątpliwie Karol Nawrocki w kolejnym porywie miłości do Konfederacji, a braku rozsądku i odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski, by ją zawetował.
No tak, ale czy nie lepiej wydać te pieniądze na zdolności europejskie, na europejski przemysł obronny, europejskie uzbrojenie, niż jeszcze bardziej uzależniać się od Amerykanów, od których, wie pan, nawet Saudyjczycy się odsuwają, bo widać, że to jest niepewny sojusznik.
To nie jest ten moment, abyśmy rezygnowali z...
Rezygnować nie, ale czy bardziej się uzależniać jeszcze?
To nie jest kwestia uzależnienia się, to jest kwestia też obecność stała i stałych baz i żołnierzy, to jest jedno. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, jakim arsenałem zbrojnym będą oni dysponować, czy bronią na przykład dalekiego zasięgu, czy obroną przeciwrakietową i też element odstraszania.
Czyli
jest też bardzo ważne.
Będziemy negocjowali, kto w tym miasteczku ma zamieszkać, tak? Czy to będą saperzy, czy artylerzyści?
Myślę, że to jest też elementem strategii NATO, budowania wschodniej flanki NATO i tarczy wschód. I to też dotyczy zarówno współpracy w ramach NATO z Amerykanami, ich obecności, jak i naszej umowy, którą podpisaliśmy dwa dni temu z Niemcami, bo Niemcy jasno przejęły wspólnie z Polską współodpowiedzialność czy za wschodnią flankę NATO, czy za i przejmują, czy za tarczę wschód. I to jest dla nas ważne. Również na te cele czerpiemy środki z funduszy europejskich. Więc odpowiadając na pana pytanie, tak, ja jestem absolutnie zwolennikiem przenoszenia ciężaru naszej jakby odpowiedzialności i zdolności obronnych na nas samych, na kraje Unii Europejskiej, na współpracę europejską, bo tego od nas wymagają Stany Zjednoczone, które, mówiąc kolokwialnie, zabierają samoloty, zabierają żołnierzy, zabierają...
Fizycznie,
dlatego użyłem słowa zabierają i mówią, nie, my potrzebujemy naszego arsenału do wzmocnienia potencjału obronnego i również defensywno-ofensywnego Stanów Zjednoczonych, bo szykujemy się na wojnę z Chinami, na pełnoskalowy konflikt z Chinami. Ja nie mówię, że do niego dojdzie, ale Amerykanie uznają, że
muszą
mają
być gotowi.
Więc mówią tak, to wy w Polsce, w Europie bądźcie gotowi na przykład na pełnoskalowe starcie z Rosją. No a w związku
to
z tym...
może być jednocześnie.
I my na to wezwanie odpowiedzieliśmy. Budujemy naszą armię, nasze zdolności również przemysłu zbrojeniowego Polski i współpracujemy z Francją, z Włochami, z Wielką Brytanią, z Hiszpanią. Myślę, że ze wszystkimi krajami, które są na to gotowe, ze Szwecją, oczywiście kraje basenu Morza Bałtyckiego. To jest pewna filozofia, ale na nią potrzeba lat. I dlatego ta obecność stała amerykańska w Polsce póki co jest dla nas cenna.
Bardzo dziękuję. Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, był wiceminister spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący obecnie Komisji Obrony Narodowej Sejmu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie pośle. Teraz informacja, po informacjach Patrycja Sasnal i Roman Kuźniar.
Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
Benvenuto al ristorante.
Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja z radnym Kacprzykiem to patologia, która wynikła z systemu, w którym jest to możliwe, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. W ten sposób odniósł się do ostatnich wydarzeń ze Szpitala Południowego w Warszawie. Koordynator tamtejszego SOR-u Dawid Kacprzyk, a także radny Koalicji Obywatelskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Z dokumentów wynika, że Kacprzyk pracował w szpitalu średnio 11 godzin dziennie przez 365 dni. W czasie pracy był jednak widywany w telewizji, a także wykonywał prace związane z funkcją radnego. Donald Tusk ocenił, że Rosja nie jest zainteresowana jakimikolwiek negocjacjami w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą. Dodał, że możliwe są również rosyjskie prowokacje wobec Polski. Jak mówił, mogą one obejmować nie tylko działania hybrydowe, ale także cyberataki, uderzenia dronowe oraz ataki na infrastrukturę krytyczną. Podkreślił jednocześnie, że Polska jest na nie przygotowana i nie należy się ich obawiać. Z jednej strony ożywienie lokalnej branży turystycznej, z drugiej atrakcyjna oferta dla chcących wypocząć w Podlaskiem. Trwa nabór do letniej edycji tegorocznego podlaskiego bonu turystycznego. Bony generuje się za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej podlaskibonturystyczny.pl. O szczegółach mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
W tą sobotę w przedziale czasowym między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny i można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
W poprzednim kwietniowym naborze ponad 2,5 tysiąca bonów rozeszło się w kilka minut. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora na przeważającym obszarze utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Na zachodzie może jednak zagrzmieć i popadać. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem do nawet 33 w Lubuskiem.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest wywiad polityczny, teraz dokładnie 17.23 i mamy połączenie z dwoma osobami, których obecność naprawdę mnie szczerze cieszy. Patrycja Sasnal, profesorka Kolegium Europy w Natolinie i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o konsekwencjach.
Były kierownik, tak? Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam byłego kierownika, bardzo gorąco.
Dzień dobry.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o skutkach tego, co się stało w Zatoce Perskiej, także dla nas, o tym może w drugiej części. Mamy w sumie jakieś pół godziny na tę rozmowę, więc możemy troszkę sobie poobjaśniać. Czytałem dziś Thomasa Friedmana w New York Timesie, który pisze, że na Bliskim Wschodzie jest nowy szeryf. Dzwońcie 1-800 Ayatollah. Mówiąc krótko, Stany Zjednoczone straciły kontrolę nad regionem i niebywale dowartościowały pozycję Iranu w tym regionie. Z tej analizy wynika, że skompromitowały się jako militarny gwarant sytuacji, status quo w regionie. Czy to rzeczywiście jest aż tak poważna sytuacja, 1-800 Ayatollah? Pani Patrycjo.
Nie, tak tego bym nie postawiła. Oczywiście czytając porozumienie ramowe, te 14 punktów, nie można uciec wrażeniu, że to Iran wygrał.
No bo dostaje reparacje.
Dostaje wiele. Może mieć rakiety, może wzbogacać uran, może odebrać zamrożone pieniądze, może dostanie nowe pieniądze. Ale tak, więc pod tym względem rzeczywiście ukazuje to porozumienie długie trendy, czyli osłabienie Stanów Zjednoczonych w ogóle, które po prostu trwa to na 250 lat od swoich narodzin. Potęga, mocarstwo światowe schodzi z piedestału, ale schodzi powoli. No i właściwie co się zmienia w tej chwili, to tak, Iran wykazał niezwykłą wręcz odporność. To, z jaką szybkością zreorganizował się po tym, jak przez ostatnie 8 miesięcy, czyli od ataku wczesnym latem ubiegłego roku, atak izraelski i amerykański na Iran, do teraz kiedy jeszcze ma przeciwko sobie ten reżim swoich własnych ludzi. W styczniu w zasadzie była mała rewolucja na ulicach Iranu. Potrafił się zreorganizować i wygrać te konfrontacje. Czyli polityka powstrzymywania, jaką Stany Zjednoczone prowadziły wobec Iranu, legła w gruzach, dlatego że 16-17 baz amerykańskich zostało bardzo mocno uszkodzonych, a niektóre wręcz zniszczone wokół Iranu. Państwa Zatoki Perskiej, w państwach Zatoki Perskiej, sąsiadach Iranu, zrodziła się ta wątpliwość, na ile w zasadzie twarde partnerstwo z USA dają im bezpieczeństwo. No nie dają, nie daje to partnerstwo bezpieczeństwa. No i nawet reżim sankcji, jak sądzimy, zostanie zawieszony, czy powoli te sankcje zostaną zlikwidowane. Także tak, Iran zostaje wzmocniony, ale to nie Iran rozdaje karty. Jak sądzę, najważniejsze tutaj jest to, że takie państwa jak Chiny, jak Rosja zostają wzmocnione i ten świat multipolarny, wielobiegunowy rodzi się coraz większą mocą na naszych oczach.
Pan profesor też ma wątpliwość co do tego, czy numer 1-800 Ajatollah jest dziś najlepszym numerem, pod który trzeba dzwonić po ratunek?
No, lepszym na Bliskim Wschodzie, w regionie Zatoki Perskiej. Natomiast do tego jeszcze daleko, dlatego że właściwie niemal każdy punkt tego 14-punktowego Memorandum of Understanding jest wątpliwy, jeżeli chodzi o jego ostateczne brzmienie. To są zaledwie sygnały, co powinniśmy osiągnąć. Natomiast czy to zostanie osiągnięte, kiedy, jak konkretnie, tak naprawdę nie wiadomo. I tam jest wiele, powiedziałbym, takich znaków zapytania. Ja nie sądzę, żeby te rozmowy, sam fakt, że już miano dzisiaj zacząć, prawda, i nie doszły te rozmowy do skutku, dlatego że Izrael zaczął bombardować Liban, a tam wiadomo, że w punkcie pierwszym było wstrzymanie wszelkich działań, łącznie z działaniami na terytorium Libanu. Tutaj Izrael będzie niewątpliwie dywersantem wobec tego porozumienia, ponieważ to nie jest po myśli Izraela. Natomiast to, co jest pozytywne, to iż agresorzy ponieśli porażkę. Agresorzy ponieśli porażkę. Sam Donald Trump, można powiedzieć, poślizgnął się na Iranie jak na skórce od banana w amerykańskich komediach.
Pan się śmieje, ale jak się przejdziemy w drugiej części do konsekwencji dla Europy tego stresu, to nie będzie nam już do śmiechu pewnie.
Nie będzie, ale Bogu dzięki odzwyczajamy się od Stanów Zjednoczonych jako poważnego państwa, poważnego mocarstwa. W Polsce jeszcze nie wszyscy, ale na świecie coraz bardziej się od tego odzwyczajamy. No w każdym razie Ameryka przegrała Izrael. Przegrał, o czym powiedział bardzo wyraźnie dzisiaj zresztą J.D. Vance, który tak bardzo surowo zwrócił się do Izraela, surowo skarcił Izrael. Powiedział, my jesteśmy jedyni, którzy wam zostali. A zostali jedyni, dlatego że Izrael wspólnie z Ameryką pozbawili się sojuszników na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza Izrael obrócił przeciwko sobie całe otoczenie. Co do tego, jaką rolę będzie odgrywał Iran, no to wszystko zależy oczywiście od ostatecznego finału. Mam na myśli to porozumienie, które ma zostać zawarte w ciągu 60 dni, to jest całkowicie nierealne.
Z ewentualnym przedłużeniem za zgodą obu stron.
Tak, ale oczywiście, że o tym wiemy i to może trwać bardzo długo. Oby to szło. Ale oczywiście, jeżeli tak mniej więcej, jak to zostało zaprogramowane w tym dokumencie, te negocjacje dobrną do końca, nawet po pół roku, ja bym się tym nie przejmował. Pamiętam, jak długo negocjowano poprzednie porozumienie, które Donald Trump wysadził w powietrze, to z 15 roku, które on w 17-18 wysadził w powietrze. To rzeczywiście będzie tak, że Iran tam będzie nie hegemonem, nie dominatorem, ale będzie takim bardzo poważnym mocarstwem regionalnym, ponieważ dzięki tej wojnie, czy poprzez tę wojnę Iran się, to, o czym mówiła już wcześniej pani profesor Sasnal, zaczął radykalnie w przyszłym tempie przebudowywać, odchodzić od ideologii na rzecz technokracji, reprezentowania interesów narodowych w sposób taki bardzo, przez ludzi, którzy, tak powiem, wiedzą, na czym polega rządzenie państwem, a nie jedynie odwoływaniem się do symboli religijnych. I to jest bardzo ważne. Ważne jest również to dla Iranu, że on nieprawdopodobnie zyskał w skali międzynarodowej, ponieważ stawił opór dwóm najsilniejszym mocarstwom, właściwie najsilniejszemu regionalnemu i najsilniejszemu światowemu. Nie przegrał tej wojny, mimo że poniósł ciężkie straty. to tej, proszę spojrzeć, jakie ciężkie straty poniósł Związek Sowiecki w czasie II wojny światowej i stał się jednym z dwóch supermocarstw, prawda, pomimo ciężkich strat.
No, podobnie z Ukrainą teraz przecież, prawda?
Sobie strzelili w nogę, a agresorzy zostali ukarani. Podobnie z tą dziką wojną, tą barbarzyńską wojną, jaką wypowiedzieli Iranowi w końcu lutego.
Podobnie jest teraz przecież z Ukrainą, prawda, która też ponosi ogromne straty cały czas, ale już się w Europie mówi, że jest najpotężniejsza europejska armia i że po zakończeniu wojny będzie podporą naszego bezpieczeństwa. Prawda?
Zdecydowanie, zdecydowanie tak i bardzo dobrze. W związku z tym, jak powiem, nie tylko, że nie podporą naszego bezpieczeństwa, ale będzie właśnie będzie dlatego podporą, że będzie trzymać na dystans współprzysiadzie Rosjan. Ukraińcy się Rosji nie przestraszyli. Dziwię się, że u nas taka histeria, jeżeli chodzi o Rosję.
U nas histeria jest na każdy temat, panie profesorze. Tak,
na każdy temat,
po prostu
to prawda.
Ostatnio. Byle co wystarczy.
Mamy historyczną klasę polityczną, tak.
Tak, ale prawdę mówiąc, tak myślałem o przyszłości tego porozumienia i tych negocjacji, które mają trwać 60 dni, a za zgodą obu stron więcej, zacząłem sobie wyobrazić, ile więcej. I sobie przypomniałem, że w 1981 roku, po tej słynnej awanturze z zajęciem ambasady amerykańskiej w Iranie, powołano w Hadze Trybunał Iran, Trybunał do Spraw Roszczeń Iran-Ameryka. Czy państwo wiecie, że ten Trybunał wciąż działa? To trochę pokazuje.
Tak, wiemy. Mój były szef był prezesem przez wiele
lat. Skubiszewski.
Tego trybunału, mam na myśli Krzysztofa Skubiszewskiego, tak. Także miałem na bieżąco relacje z posiedzeń tego trybunału, ponieważ do ostatnich dni życia pana profesora, pana ministra byliśmy w bliskim kontakcie i miałem na bieżąco relacje z tych pojedynków amerykańsko-irańskich, które tam się miały miejsce na sali sądowej. 45
lat negocjują wzajemne pretensje związane z tamtą sytuacją. I teraz zastanawiam się, czy to teraz, jak pani doktor się wydaje, czy to będzie taki, mówiąc umownie, do końca mojego życia leitmotiv tej awantury amerykańsko-irańskiej, czy to też się zapowiada na kolejne pół wieku?
No, ostatni punkt porozumienia, 14, mówi o tym, że ostateczne porozumienie zostanie zatwierdzone w drodze wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Więc to jest w zasadzie, to pokazuje paradoks, gdzie zaszliśmy, że w zasadzie Iran jest tutaj tym, który cały czas powtarza prawo międzynarodowe, ONZ musi to, tamto, sankcje ONZ-u, Rada Bezpieczeństwa. A Stany Zjednoczone, twórca tego porządku, ONZ ma za nic i te instytucje ONZ-owskie, agencje traktuje po macoszemu. Czy to będzie trwało? To będzie na pewno trwało i wydaje mi się, że Iran, w interesie Iranu jest, żeby przeciągać negocjacje. W listopadzie są wybory do kongresu i do jednej trzeciej, znaczy do całej Izby Reprezentantów, cała zostanie wybrana na nowo i jedna trzecia Senatu w Stanach, więc to będzie kontekst dla Trumpa, żeby zakończyć tę sprawę i mieć jakieś porozumienie. Choć już pewnie teraz, ponieważ wziął odpowiedzialność za to porozumienie, on sam podpisał je własnoręcznie, prawda, w tym Wersalu. Więc nie zrzuca odpowiedzialności na wiceprezydenta Vance'a czy na kogoś innego, tylko sam podpisuje, bierze i już ma to porozumienie. Może to się przeciągać. No i ja w ogóle sądzę, że takie terminy, które znamy z historii, jak wypowiadanie wojny, zakończenie wojny, podpisanie porozumienia pokojowego, zawieszenie broni, one nie mają znaczenia. Zawieszenie broni w Strefie Gazy z ubiegłego roku nie ma znaczenia, 1000 osób zginęło. Zawieszenie broni z kwietnia tego roku między Izraelem a Hezbollahem nie ma znaczenia, też ponad 1000 osób zginęło od tego zawieszenia broni. Więc ponieważ dzisiaj walkę prowadzi się małymi dronami, które są bardzo trudne do wykrycia, a potrafią zabić człowieka, to te porozumienia jednak traktowałabym z przymrużeniem oka. Ale te 14 punktów ma taką siłę, że jednak pokazuje, jak to państwo, właśnie ta skórka od banana, która myślał Trump, że jest, będzie szybkie, łatwe zwycięstwo ze słabym państwem trzeciego świata, a musi się pogodzić no, z niemocą i porażką. Więc to jest interesujące, jak wygrał, jak wygrywa państwo znacznie słabsze w bezwzględnych, powiedzmy, wartościach, jak wygrywa z mocarstwem.
To jest niesamowite. Dwa wielkie atomowe mocarstwa, superpowers, zaatakowały średniej wielkości państwa i się udławiły. To jest jakaś nowa epoka, w którą wkraczamy. Pewnie jeszcze jej nie całkiem rozumiemy, a wrócimy do tego już bardziej w kontekście polskim zaraz po informacjach. Zostańcie państwo z nami.
Reklama.
Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Chory system ochrony zdrowia pozwolił na patologię, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Lewicy i wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu Andrzej Szejna. Polityk odniósł się tymi słowami do sprawy byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka.
Oczywiście ten system trzeba zreformować. Ten system musi zreformować zarówno zarobki lekarzy, kontrolę godzin pracy, musi zreformować kwestie wielości etatów.
Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. W związku z aferą władze Warszawy mają powołać dziś w Szpitalu Południowym nową radę nadzorczą, w której skład nie będą wchodzili politycy. Izrael przeprowadził atak powietrzny na miasto Sejud w południowym Libanie po ogłoszeniu nowego rozejmu między Tel Awiwem a proirańskim Hezbollahem, poinformowała libańska Państwowa Narodowa Agencja Informacyjna. Rozejm obowiązuje od godziny 15 czasu polskiego. Agencja poinformowała również o przelotach dronów nad wioskami w pobliżu południowego miasta Syr. MSZ Iranu ogłosiło, że zaplanowane na dziś spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało opóźnione. Według komunikatu ma ono odbyć się za kilka dni. Resort ocenił, że nie jest ono już pilne, ponieważ strony podpisały porozumienie wstępne. Rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Esmail Baghej dodał później, że rokowania w sprawie końcowego porozumienia zależą od tego, czy wdrażane będą określone warunki opisane w porozumieniu wstępnym. Spotkanie przedstawicieli Iranu i USA zostało odwołane, ponieważ w Libanie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem. Jak komentuje agencja Reutera, stawia to pod znakiem zapytania harmonogram amerykańsko-irańskich negocjacji oraz odblokowanie cieśniny Ormus. Władze Holandii zapewnią finansowanie produkcji pocisków rakietowych Ruta dla Ukrainy, poinformował ukraiński minister obrony Michajło Fedorow. W ramach pakietu pomocy ma zostać wyprodukowanych 700 takich rakiet. Rakieta Ruta ma zasięg do 300 km i przenosi głowicę bojową o masie 150 kg. Jest przeznaczona do atakowania celów stacjonarnych o dużym znaczeniu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze tylko niewielkie zachmurzenie i bez opadów. Deszczowo i burzowo jedynie na zachodzie. Podobnie będzie również w nocy. Jutro z kolei bardzo upalnie. W wielu miejscach termometry pokażą ponad 30 stopni.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wywiad polityczny, teraz 17.43 i my mamy połączenia z dr Patrycją Sasna, profesorką Kolegium Europy w Natolinie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i analityczką pism. Witam panią ponownie i z profesorem Romanem Kuźniarem, byłym kierownikiem Katedry Studiów Strategicznych Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam też ponownie i chciałbym, żebyśmy teraz jakby z tymi naszymi obserwacjami dotyczącymi Bliskiego Wschodu, też przejście państwo w informacjach, kolejne doniesienia na temat tego, co tam się dzieje i jak bezsilna okazuje się ta potęga, na którą najbardziej liczymy, czyli Ameryka, jak przychodzi co do czego. Chciałbym, żebyśmy w tym kontekście porozmawiali o sprawach polskich, czyli o czymś, co rozgrzało tę naszą, jak mówiliśmy, histeryczną klasę polityczną niemal do czerwoności w ostatnich dniach poza szpitalem południowym w Warszawie, czyli żebyśmy porozmawiali o problemie bazy amerykańskiej w Polsce, 5 tysięcy żołnierzy, w sumie 25 tysięcy osób, kilkanaście miliardów na zbudowanie tego miasta dla Amerykanów, plus pewnie kilkaset milionów do miliarda rocznych kosztów utrzymania. Czy w sytuacji, w której Amerykanie tak gwałtownie potrafią się rozmyślić, na przykład z wojny z Iranem, albo z udziału znacznej części swoich sił w siłach NATO w Europie, no na mnie największe wrażenie zrobiło to wycofanie samolotów F-35 i jedynego okrętu podwodnego będącego w dyspozycji NATO, a zdolnego do odpalania rakiet manewrujących. Czy mówiąc krótko, mając do czynienia z tak kapryśnym sojusznikiem, powinniśmy tak poważnie inwestować w zabezpieczenie, które on może dostarczyć, ale jak przyjdzie co do czego, to nie musi, pani doktor.
No, muszę przyznać, że ja tej sprawy nie mogę jej tak dokładnie śledzić tutaj będąc w Los Angeles, ale z pewnością śledzę tutaj podejście Amerykanów, a także klasy politycznej do konfliktu na Ukrainie, do wojny w Ukrainie. I no, nie napawa to wielkim optymizmem. Znaczy, po pierwsze, ja sądzę, że już jednak nastąpiło jakieś przebudzenie w europejskich elitach i zrozumienie, że na Stanach Zjednoczonych nie można polegać. To jest zresztą, to była tylko kwestia czasu, żeby zrozumieć, że trudno Amerykanom, bez względu nawet co się dzieje za naszą wschodnią granicą, utrzymywać bezpieczeństwo europejskie. Bo na koniec zimnej wojny było 300 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie, 5 lat później 130 tysięcy i tak doszliśmy dziś do tych 60 tysięcy, czy różnie liczyć z Wielką Brytanią, czy bez. I więc nie może jakaś matka chłopca w Minnesocie zrozumieć, dlaczego jej syn ma stacjonować w Europie i bronić Europy, tych bogatych państw, które się spotykają w Evian albo się spotykają gdzie indziej i potrafią same chyba o siebie zadbać. Więc na zdrowy rozum po prostu Amerykanin nie może tego zrozumieć. I no i następuje tutaj generacyjna zmiana w Stanach, czyli jak patrzy się na sondaże, to ludzie powyżej 50 roku życia uważają, że tak, to jest istotna kwestia bezpieczeństwa, wojna w Ukrainie, ale młodsi nie. 60% ankietowanych zawsze odpowiada, że są przeciwko amerykańskiemu zaangażowaniu nie w bezpieczeństwo europejskie, ale w wojnę na Ukrainie. Więc tutaj trend, tendencja jest jasna i no, nie wiem, co musi się zdarzyć, żeby chyba po prostu brakuje lidera, liderki z jakąś wizją w Europie, kto powie ostatecznie musimy zrobić coś także sami. I to będzie z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych. Ktokolwiek nie będzie kolejnym prezydentem, cokolwiek się w tym państwie nie zadzieje.
No, mówił pan poseł Szejna, który był bezpośrednio przed naszą rozmową w studiu, że idzie kolejny sejf, że Europa po prostu potrzebuje, już nie potrzebuje zmiany świadomościowej, tylko potrzebuje czasu, żeby tę zmianę wprowadzić w życie, ale zastanawiam się nad tym, czy tych kilkunastu miliardów złotych nie można wydać lepiej z punktu widzenia naszej obronności, niż inwestując w sojusznika, który w każdej chwili może się kapryśnie rozmyślić, zabrać tych żołnierzy i po prostu stąd wyjechać. Pan profesor Kuźniar.
Zacznijmy od tego, że problemem dzisiejszych Stanów Zjednoczonych jest przede wszystkim brak rozumu. Brak rozumu dlatego, że jeżeli Stany Zjednoczone, dysponując 90-krotnie większym potencjałem militarnym czy wydatkami nadbrojenia od Iranu, przegrały tę wojnę, nie wygrały tej wojny, 90-1, jednocześnie nie potrafiły tej wojny wygrać. Dlatego, że to była dzika wojna, kompletnie pozbawiona strategii rozumu, strategicznej kalkulacji, wysiłku do celu, sposobu działania, prowadzona także całkowicie poza prawem międzynarodowym, poza instytucjami międzynarodowymi, nie tylko takimi jak ONZ, ale również Sojusz Atlantycki. I to przyniosło taki rezultat. No to po prostu Stany Zjednoczone zostały ukarane za brak rozumu, za brak strategii, ale także przede wszystkim za poczucie bezkarności. I teraz to są dzisiejsze Stany Zjednoczone. Bez tego poczucia bezkarności, bez tego wiary w to, że wszystko można przy pomocy siły, a nie można, jak się okazuje. To jest problem dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Oczywiście takim Stanom Zjednoczonym trudno wierzyć, zwłaszcza po na przykład występie Petera Hexeta w Hadze wczoraj, kiedy naobrażał sojuszników i po dwóch godzinach wziął i pojechał. Wyniósł się po prostu. No, zachował się po prostu w sposób bezczelny, arogancki. Kto? Taki pyszałkowaty analfabeta, który jest sekretarzem obrony. To wojny, prawda? O zgrozo, wojny. No właśnie, widzieliśmy, jakiego rodzaju wojny analfabeci mogą prowadzić.
To prawda? Dlaczego polska klasa polityczna tak się niebywale wzmogła, że ci Amerykanie tutaj będą?
Mamy problem jakiś nie tylko historyczny, ale historyczny, dlatego że im dłużej będziemy zdawać się na Stany Zjednoczone, tym bardziej będziemy upośledzać swoje zdolności do myślenia o bezpieczeństwie Europy w sposób taki racjonalny, chłodny, opierając się na faktach, a nie na wyobrażeniach, a nie na emocjach, nie na jakichś obsesjach. Jeżeli Ukraina z pomocą Europy, głównie Europy, daje sobie radę w tej chwili z Rosją, która słabnie z każdym dniem i tygodniem, to znaczy, że my tak naprawdę nie potrzebujemy już dzisiaj. Nie, że tam nie potrzebujemy. My potrzebujemy jeszcze parę lat. Nie, Europa już dzisiaj spokojnie mogłaby się obronić w konfrontacji z Rosją, gdyby do takiej konfrontacji miało dojść, chociaż oczywiście do niej nie...
No, bez broni atomowej.
Ponieważ Rosja... Więcej... No, chwileczkę, no, mówimy o wojnie atomowej. Nie mówimy o wojnie atomowej rosyjsko z kimkolwiek. Rosja w tej chwili, jeżeli potrząsa szabelką atomową, to tylko dlatego, żeby ze strachu, że Ukraina odbije terytoria, które Rosja zagarnęła w pierwszych miesiącach wojny. I to jest ten jedyny powód, dla którego Rosjanie odwołują się do argumentu nuklearnego. Żaden inny. Rosjanie są pozbawieni jakiejkolwiek zdolności do prowadzenia ofensywnej operacji zaczepnej, klasycznej, konwencjonalnej. W związku z tym mamy taką, powiedziałbym, przerwę strategiczną, taką pauzę strategiczną, która umożliwia nam w tej chwili przebudowę naszych zdolności pod kątem ewentualnych jakichś problemów z Rosją. Problem z Rosją jest innego rodzaju. Rosja w tej chwili działa wobec Europy czy otoczenia jak nowotwór złośliwy. Dlatego, że napadła na Ukrainę jak zwykły bandyta, pośliznęła się, tej wojny nie wygrywa, traci. Ponad 4 lata nie może tej wojny wygrać i już z całą pewnością dalej nie pójdzie, ale będzie działać jak nowotwór złośliwy. Amerykańska stała baza w Polsce w najmniejszym stopniu nie będzie w stanie przeciwdziałać, czy nie jest pomyślana jako przeciwdziałanie na nieprzyjazne działania Rosji w charakterze nowotworu złośliwego, który działa zupełnie inaczej niż taki zbój, który wypada, że tak powiem, za rogu i strzela czy atakuje nożem. To jest zupełnie inna historia. To my, że my tego nie rozumiemy, to ja nie potrafię powiedzieć. A teraz jeszcze ta histeria na wyścigi. Prezydent, premier, ministrowie, kto prędzej, kto wcześniej tą bazę wybuduje, zostaniemy z tą bazą jak Himmel z baz angielskim za chwilę. Przecież, no naprawdę, przecież...
Pani doktor, czy za oceanu to, co mówi pan profesor, wydaje się...
Ale 6 miesięcy, Hector powiedział, 6 miesięcy będzie przegląd i dopiero po 6 miesiącach zdecydujemy, czy ewentualnie i tak dalej. A my za chwilę oddajemy miasteczko, że tak powiem, namiotowe, żeby oni przyjechali. No, czy my jesteśmy poważni? No, panie prezydencie, panie premierze, panowie ministrowie?
Gdybym... No nie, nie odpowiem. Nie odpowiem, pani doktor.
Bardzo miło mi panów słuchać i profesor Kuźniar mówi o tak poważnych rzeczach, a potrafi rozśmieszyć. No i niestety trzeba powiedzieć, że z mojej perspektywy to ta debata wydaje się naprawdę śmieszna. Znaczy, no, dzieją się rzeczy bardzo poważne, strategiczne, długofalowe. Jak to, że na przykład musimy odejść od paliw kopalnych, co pokazała wojna z Iranem. Jak to, że globalna populacja coraz bardziej ubożeje, że nie pomagamy państwom słabszym i w gorszych okolicznościach niż my, że rośnie bieda, że 50 państw spotyka się w Kolumbii, żeby uzgodnić właśnie odejście od ropy. I debata na temat tej bazy. W sytuacji, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, jak przyjeżdża spotkać się z innymi europejskimi przywódcami, mówi, że no, nas nie interesuje Ukraina, nas nie interesuje ta wojna, my tutaj jesteśmy po to, żeby sprzedawać, ja jestem po to, żeby sprzedawać broń, no to... To jest raczej, wydaje się, drugorzędne.
No dobra, wywaliłaby pani te kilkanaście miliardów na to miasteczko amerykańskie, czy nie?
A broń nas, panie Boże, panie redaktorze, broń nas, panie Boże.
A pani doktor?
Ja szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, nie znam nawet detali, o czym my mówimy. To znaczy, na co by poszły te pieniądze i co za to co za to dostaniemy.
Domy, jak mówił pan minister, baseny, sale ćwiczeń, szkoły, przychodnie, szpitale.
Wesołe miasteczko jeszcze do tego.
Historycznie, nie historycznie, ale historycznie Polska zawsze chciała się pokazać jako ten dobry, najlepszy, ten młody, sojusznik Prymus, tak, który zawsze potwierdzi, że będzie stał przy Stanach Zjednoczonych i pokazaliśmy to w 2001, 2003, poszliśmy do Afganistanu, do Iraku. Po co? Po to, żeby niszczyć prawo międzynarodowe, żeby niszczyć system, który ma nas chronić. No to są rzeczy fundamentalne i chyba tego szerszego pomyślunku zawsze brakuje, ponieważ jest jakiś detal, o który się kłócimy.
No ale tym razem mówimy o poważnej rzeczy, to znaczy na czym strategicznie Polska ma opierać swoją wizję bezpieczeństwa i gdzie pakować pieniądze.
Sojusz Atlantycki, Unia Europejska, własny wysiłek.
Pani doktor?
Tak, te rzeczy nie są przecież te cele i te sojusze nie są wzajemnie się wykluczające. Ja akurat uważam, że Trump, on jest tylko symptomem długiej zmiany w Stanach Zjednoczonych, właśnie tego dezinteresmu, jeśli chodzi o Europę. I Bliski Wschód, nawiasem mówiąc, przejął rolę tego, który przyciąga również sojuszniczo Stany Zjednoczone, jak państwa Zatoki Perskiej czy Izrael. Więc to jest zmiana długofalowa i dlatego Europa musi budować swoją odnogę bezpieczeństwa i to jest zawsze musimy być zależni od sojuszników europejskich, ale Stany Zjednoczone są przecież póki co komponentem nieodzownym. No i dopóki nie ma alternatywy, to ze Stanami Zjednoczonymi musimy także jak najlepiej żyć.
Patrycja Sasnal z Los Angeles, Roman Kuźniar z Beskidów pewnie?
Beskidu Niskiego.
Z Beskidu Niskiego, zgadłem. Bardzo Państwu dziękuję. Wydawcą piątkowego wywiadu politycznego był Kuba Żebrowski, program realizował Szymon Baluta. O 18:00 wraca Wojciech Muzal i TOK 360. Dobrego weekendu z Radiem TOK FM. I do usłyszenia we wtorek.